Mottem dzisiejszego mojego przesłania jest werset z 4 rozdziału 2 listu apostoła Pawła do Koryntian, 10 werset. I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Tak jak już i apostoł Paweł to mówi, i my to mówimy, i podkreślamy, to nie tylko dlatego, że teraz mamy święta, to mówimy o zmartwychwstaniu. Ale tak naprawdę rzeczywistość zmartwychwstałego i rzeczywistość zmartwychwstałego też życia, które staje się naszym udziałem, przenika tak naprawdę naszą codzienność. I rzecz nie tylko w tym, że kiedy chrześcijanie wyznają zmartwychwstanie, które jest absolutnym fundamentem naszej wiary, jak napisze apostoł Paweł, że gdybyśmy tylko w tym życiu mieli nadzieję pokładać w Chrystusie, byśmy byli najbardziej pożałowania godnymi ludźmi na świecie. Więc na zmartwychwstaniu zasadza się nasza wiara. Nie tylko na ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, ale na tym, że On powstał z martwych. Ale rzecz nie tylko jest w tym, że my wierzymy w to, że kiedyś tam po śmierci przyjdzie moment zmartwychwstania i wszyscy zmartwychwstaniemy. To, co tutaj mówi apostoł Paweł, to mówi o tym, że ta rzeczywistość zmartwychwstałego życia przenika już dzisiaj i teraz nasze życie, a w pełni objawi się w tym momencie powrotu Jezusa, kiedy nasze ciała również zostaną zmartwychwzbudzone, już więcej śmierci nie będzie. Więc Paweł mówi o tym, że zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Te dwie rzeczywistości, i śmierć, i życie, w jakiś sposób przenikają się przez nasze życie i mamy z jednym i drugim do czynienia. Ale cały fragment, który chcę dzisiaj przeczytać, zaczyna się od wersetu 6, w którym czytamy tak. Bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. Bóg rozkazał. Bóg rozkazał, by w ciemności zabłysło światło. Gdzie? W naszych sercach. Jeśli przyjmujemy Jezusa Chrystusa, w ciemności naszego serca błyśnie światło. Zapala się światło, które rozpromienia nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga, promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. Nasze serca. Tam, tak? W naszych sercach rozbłyska to światło. I jak napisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, że my mamy to słowo wiary naszej na naszych ustach i w naszych sercach. Bo to wyzna ustami swoimi, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzy, że Bóg wzbudził go z martwych. Ten zbawiony będzie. List do Rzymian, 10 rozdział, czytamy tam o tym te słowa. W sercu. Dlatego też czytamy dalej w 7 wersecie, skarb poznania Jezusa Chrystusa w naszych sercach mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, bo myślę, że to jest wiedza dosyć powszechnie znana, że nasze ciała, bo o to tu tak naprawdę chodzi, są kruche, słabe, takie powszednie. W innym miejscu apostoł Paweł napisze też w liście do Koryntian, że on się chlubi swoimi słabościami. On nie chce być Supermanem i udawać, co to nie on. My ten skarb poznania Jezusa przechowujemy w naczyniach glinianych, tych słabych i kruchych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy działającej w nas jest Bóg, a nie my. Że to nie ja jestem taki heroj, taki Superman, czy taka Superwoman. Dzisiaj te filmy z typu świata Marvela, o superbohaterach, one pobudzają tak ludzi, którzy chcą to oglądać. Pewnie nie jeden marzy, a fajnie by było mieć takie supermoce. Tak? Ale tu Paweł mówi nie. My nie chcemy tacy być. My chcemy przechowywać ten skarb poznania w świadomości, że jesteśmy słabi, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy, która działa w nas, jest Bóg, a nie my. Ogromnej mocy. Widzicie do Efezjan? W pierwszym rozdziale apostoł Paweł modli się i mówi tak, że jego pragnieniem jest, pierwszy rozdział od 17 wersetu, proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka jest nadzieja, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Dowiódł On jej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do życia z martwych i posadził po swej prawej stronie na wysokościach nieba. Tak Paweł się o to modli, żebyśmy w naszych sercach to poznali, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, którzy w to uwierzyliśmy. A dowiódł On jej właśnie przez to, że Jezusa wzbudził z martwych. Więc Paweł o tym mówi. Również dalej w trzecim rozdziale listu do Efezjan on mówi, że Bóg mocą działającą w nas, nie gdzieś tam w świecie, ale mocą działającą w nas, może uczynić daleko więcej, niż myślimy, rozumiemy, czy nawet prosimy o to. Uwielbiam powtarzać tą myśl, że my prosimy często Boga o kubek wody, a w nim wciąż jest ocean. Ocean. Owa ogromna moc. Dalej Paweł zaczyna mówić o tym, w jaki sposób ta moc przejawia się w życiu chrześcijanina. Jak to jest, że tą śmierć nosimy w swoich ciałach, aby też i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Więc od 8 wersetu Paweł zaczyna mówić. Zewsząd uciskani. Nie jesteśmy przytłoczeni. Zewsząd uciskani. Zewsząd, z każdej strony, jakby wszystko się sprzysięgło wobec tego, żeby zdusić chrześcijanina, zdusić człowieka, zmiażdżyć go, zniszczyć. I w naszym życiu znamy uciski, stresy, presje, różnego rodzaju sytuacje, które nas ściskają, także czasami myślę, żebyś wyzionął ducha, bo cię tutaj to ściska tak mocno, że można by dostać zawału serca czy coś podobnego. Więc prawda jest taka, że jesteśmy uciskani i w tym doświadczamy działania śmierci. Tak? To jest ten przejaw śmierci, która chce ograniczyć nasze życie, która chce pozbawić nas w jakiś sposób życia, przynajmniej w jakimś obszarze naszego życia. Więc zewsząd jesteśmy uciskani, ale nie jesteśmy przytłoczeni. Nie jesteśmy zmiażdżeni. Nie jesteśmy tak przygnieceni, że już jest po nas. To doświadczenie, że i śmierć, i życie Jezusa w nas się objawia. Tak, nosimy w swoich ciałach to doświadczenie śmierci, kiedy ucisk dotyka się naszego życia i w jaki sposób oddziaływuje na nas, ale w tym wszystkim właśnie pośród tego objawia się ta moc, że w tym wszystkim i życie Jezusa objawia się pośród nas. I w nas. I życie Jezusa. Jego życie. My sami może byśmy padli i polegli, ale Jego moc podnosi nas i sprawia, że pomimo ucisku nie jesteśmy przytłoczeni. Nie jesteśmy przytłoczeni. I nie będziemy przytłoczeni. Bo to jest ta moc Jego życia, która nas w tym wszystkim trzyma w Jego ręku. Widzimy to na przykładzie chociażby takiego Nika Wójcica. Jeśli nie znacie tej postaci, człowiek bez rąk i bez nóg, ma jedną szczątkową nóżkę. I można by powiedzieć, Tak, jego życie, czy on w swoim życiu doświadczył ucisku. Jego życie ścisnęło i na stałe go ograniczyło. Ale kto zna tę postać, albo jeśli nie zna, to może się dowiedzieć o niej, że ten człowiek, który swego czasu uważał, że chciał skończyć ze swoim życiem, chciał popełnić samobójstwo, bo nie chciał taki być. Aż odkrył i wyznał w pewnym momencie, że zamiast narzekać na to, czego nie ma, postanowił być Bogu wdzięczny za to, co ma. A chociaż nie ma rąk czy nóg, to ma głowę, ma serce, ma ducha. I dzisiaj możemy powiedzieć, patrząc na życie tego człowieka, który jest znanym na świecie i ewangelistą, i mówcą motywacyjnym, który wchodził na góry i tak dalej, zdobywał różne rzeczy, który ma piękną żonę i trójkę czy już czwórkę wspaniałych dzieci, które są wszystkie zdrowe, że on żyje czasami większą pełnią życia niż człowiek, który ma ręce i nogi. Tak? Czyli on doświadczył w jakiś sposób tego ucisku, ale i życie Jezusa objawiło się w nim i widzimy moc tego życia, świadectwo tego życia, w jaki on sposób może się przejawić. Więc doświadczamy zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak przytłoczeni. Nie jesteśmy przytłoczeni. Prześladowani, przepraszam, wcześniej, jeszcze w 8 wersecie. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. I czy nie znamy takiego doświadczenia w naszym życiu, że przychodzą takie sytuacje do naszego życia, że rozkładasz ręce i nie dasz rady. Nie masz rady na to. Jesteśmy bezradni i to poczucie bezradności rozwala nas od środka. Nie mamy kontroli, nie mamy zupełnie wpływu na to, co nas spotyka, chociażbyśmy chcieli, ale nie możemy, bo to nie zależy od nas zupełnie. I jesteśmy bezradni. Totalnie bezradni w takiej sytuacji. Chciałoby się móc coś zrobić, a nie możesz nic z tym zrobić. Ale bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Więc doświadczamy tej śmierci w naszym ciele, w poczuciu bezradności, ale zarazem nie jesteśmy tylko na to skazani, bo w tym wszystkim objawia się życie Jezusa w nas. Życie Jezusa w nas, które sprawia, że nie musimy być zrozpaczeni. Możemy popłakać, kiedy nas spotyka jakieś ciężkie doświadczenie w życiu, coś tragicznego. Możemy płakać, ale nie pozostaniemy zrozpaczeni. Bo jego życie się objawia. Jeśli wspomnicie, jak parę tygodni temu była tutaj u nas Wioleta z hospicjum Pomoże Dzieciom, i oglądaliśmy ten filmik rodziców, którzy stracili dziecko. Mi to sobie aż ciężko wyobrazić, że coś takiego można by było przeżyć. Ale takie sytuacje niestety zdarzają się w życiu ludzi. I co? I to jest koniec? Dla niektórych jakby się świat skończył. Świat się zawalił, nie wiedząc, co dalej w swoim życiu robić. Ale piękne jest to, jak mogliśmy też usłyszeć tych rodziców, którzy przeżyli tą stratę, że mogą dzisiaj wydać świadectwo życia, nie śmierci. Życia, a nie śmierci tylko. I podziwiam tych wszystkich ludzi, którzy potrafili przejść przez bardzo traumatyczne sytuacje w swoim życiu, czy związane ze stratą dziecka, czy z inną tragiczną historią, ale w tym wszystkim ich życie się nie załamało. Przeżyli to, podniesieni zostali w swoim życiu przez moc życia Jezusowego i nie tylko to, że ich życie dalej ma sens i nadzieję, ale co więcej, jeszcze pocieszają innych, którzy przechodzą często podobne sytuacje. Tak? Czyli, że to życie potrafi się objawić w taki sposób, że tak, może gdzieś dotknęła nas śmierć, bo na przykład dziecko umarło, ale życie Jezusa działając w nas sprawia, że nie tylko nas podnosi i powstajemy na nowo do życia poniekąd z tych popiołów, ale że też możemy jeszcze innych pobudzić do życia, innym pomóc w trudnej sytuacji, aby i oni mogli żyć. Dalej czytamy w wersecie 9. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Chociaż my żyjemy w kraju, w którym nie doświadczamy z powodu wiary prześladowania, to Open Doors, organizacja, która zajmuje się współcześnie prześladowaniem chrześcijan, podaje, że w 2024 roku 360 milionów chrześcijan na świecie jest objętych różnego rodzaju form prześladowania. Mało czy dużo? Nigdy w historii tak wielu ludzi nie było prześladowanych. Ale choć może nas spotkać coś, co nas prześladuje, może nas nie prześladują inni z powodu naszej wiary, ale kto wie, może czasami mogą nas prześladować nasze własne myśli, nasze własne koszmary, które w jakiś sposób nas dopadają, nasze własne porażki, że jesteś przegrany, bo znowu coś zrobiłeś, coś znowu upadłeś i tak dalej. To też może nas wewnątrz, nas samych możemy przeżywać tego rodzaju formę prześladowania. Ale nie jesteśmy opuszczeni, bo Bóg jest z nami. Słuchałem ostatnio świadectwa pewnego misjonarza, pastora, który był misjonarzem w Turcji. To się dzieje współcześnie. To jest parę lat temu ta historia miała miejsce. Jego za to, że on był tym misjonarzem w Turcji, zamknięto w więzieniu, ale nie tylko, że zamknięto go w więzieniu, zamknięto go w karcerze. Przez 2 lata nie miał kontaktu z nikim. Z innym więźniem, strażnikiem więziennym, z nikim. Żyjąc w małej klitce, bo jeśli nie wiecie, karcer nie jest wygodnym łóżkiem w małej celi, tylko tam nawet położyć się nie możesz często. Totalna ciemność, bo światełka nie ma. Kibel to po prostu masakra. Więc straszne warunki. I on, ten człowiek opowiadał, po 2 latach został zwolniony, ale opowiadał, że on tam, w tym miejscu, musiał zbadać wszystkie podstawy swojej wiary, bo wszystko jakby zostało poddane wątpliwości. I odkrył tam, że najważniejsze jest serce. Jego serce, ale odkrył też, że Bóg jest z nim tam. Opuszczony przez wszystkich. Wydawało się dla niego, że wszyscy o nim zapomnieli. Nikt nawet nie wiedział, że on tam gdzieś jest. Zamknięty. Opuszczony przez wszystkich. Zapomniany niejako, ale Bóg go nie opuścił. I w tym karcerze, w tej ciemności doświadczył takiej społeczności z Bogiem, jakiej nigdy w życiu nie doświadczył. I dzisiaj ten człowiek, który już jest na wolności i usługuje Bożym ludziom, usługuje w takiej mocy, jakiej do tej pory dotychczas w swoim życiu nie usługiwał. Doświadczył w jakiś sposób śmierci, coś w nim musiało umrzeć w tamtym karcerze, w tej totalnej ciemności, odłączeniu od wszystkich ludzi. Ale jednak życie powstało i życie dzisiaj może usługiwać w mocy, tak? Bo doświadczył w jakiś sposób śmierci, ale i życie Jezusa objawiło się w jego ciele. Inną historię pamiętam, która o tym też mówi, o pewnym człowieku, który się działo w czasie II wojny światowej, który wylądował w obozie koncentracyjnym i pewien Niemiec jakoś szczególnie go sobie upodobał, dlatego że on był chrześcijaninem, aby się nad nim znęcać. I lubiał go brać jakby do swojego biura i tam się nad nim znęcać, upokarzać go, upadlać, ale ten chrześcijanin powiedział coś takiego: możesz do wszystkiego mnie zmusić. Każesz mi leżeć, będę leżeć. Każesz mi stać, będę stać. Ale do jednego mnie nie możesz zmusić. Nigdy nie przestanę ciebie kochać. Nie zmusisz mnie do nienawiści. Nawet w tym obozie, gdzie jego wolność została ograniczona, można by powiedzieć, do minimum. On tam odkrył, że ma wolność. Wolność wyboru. Wolność wyboru. W środku jest nadal wolny. Nikt go do tego nie może zmusić, żeby jego serce ogarnęła ciemność i nienawiść. On i tak będzie miłować, bo tego go uczy jego Pan. Czy jesteśmy uciskani, czy bezradni, bo nie możemy nic zrobić w danej sytuacji, czy prześladowani, to nie jesteśmy przytłoczeni, nie jesteśmy zrozpaczeni, nie jesteśmy opuszczeni. I dalej czytamy: powaleni, ale nie pokonani. powaleni, ale nie pokonani. Bo potrafią przyjść takie sytuacje do naszego życia, takie ciosy, takie ataki na nasze życie, na nas samych, że to potrafi nas zwalić z nóg. Jak takie uderzenie pięścią, nokaut. Czujesz się znokautowany, wszystko cię boli i tak dalej. Jesteś powalony, jesteśmy czy bywamy powaleni, ale niepokonani. Niepokonani. Choćbyś nie wiem ile ciosów dostał, to tak może jak z filmu z Rockiem Balboa, tak? Ile byś bęcków nie dostał, i tak powstaniesz i wygrasz ten pojedynek w ringu. Bo nasze jest zwycięstwo. Nasze jest zwycięstwo. Wspomnę na kościół podziemny w Chinach. Kiedy na początku tam lat 30., 40. i 50. komunistyczna partia Chin postanowiła wyrugować zupełnie chrześcijaństwo z Chin. To był czas, że było w tym czasie w Chinach wielu zachodnich misjonarzy. Wszystkich wyrzucono z kraju. Nie został nikt. I ludzie na zachodzie w kościele myśleli, że o rany, co teraz się stanie? Nie ma tych misjonarzy. Kto będzie głosić Ewangelię w Chinach? Ale pomimo strasznych prześladowań, strasznego działania ze strony partii, żeby wytępić i wyplewić chrześcijaństwo z Chin, nie udało się tego zrobić. Dzisiaj jest grubo ponad 100 milionów Chińczyków w podziemnych kościołach chrześcijańskich w Chinach. I w kościele chińskim mają mnóstwo świadectw, takich jak na przykład o pewnym bracie, których imion nie pamiętam, tych chińskich, ale kiedy był młodym mężczyzną wraz ze swoją żoną, która była w ciąży, poszli głosić Ewangelię w Chinach. Wyłapano ich wszystkich, to była grupa kilkunastu misjonarzy. Rzucono do ciężkich więzień. Wszyscy zmarli. Żona i dziecko, które się nie narodziło, tego człowieka również. On dostał wyrok 40 lat więzienia. W strasznych warunkach, gdzie ludzie nie przeżywali zazwyczaj roku. Rzadko kto przeżył rok, a on tam przeżył 40 lat. Kiedy go wypuszczono jako starego dziadka, to wyszedł z tego więzienia i zbudował sobie jakiś szałasik obok więzienia, bo on nie wiedział zupełnie, co zrobić ze swoim życiem. Gdzie pójść teraz? Po 40 latach. Ale odnaleźli go chrześcijanie, bo Bóg o nim nie zapomniał. On był 40 lat, wydaje się, sam w tym więzieniu, ale Bóg o nim nie zapomniał i nie był opuszczony. Bóg go znalazł. I jeszcze ten człowiek, chociaż już był starym człowiekiem, zainspirował tysiące chińskich wierzących, żeby poszli na cały świat, do Chin i do krajów arabskich, głosić Ewangelię, gotowi położyć swoje życie na serio za Chrystusa. Więc oto w jaki sposób śmierć, ten ucisk, to prześladowanie, ta bezradność chciała zniszczyć jego życie, ale nie dało się, bo w nim było życie Jezusa. Nie został pokonany. Nie został pokonany. Inny chiński wierzący, który był w więzieniu, głosił wszystkim Ewangelię i naczelnik więzienia kazał go wrzucić do celi, w której było kilkunastu najgorszych morderców, przestępców. Bestie tak zwane. Wrzucił go tam i powiedział, możecie zrobić z nim wszystko, co zechcecie. Ale sprawcie, żeby go to bardzo bolało, zanim umrze. I oni skakali po nim, robili różne rzeczy, nie będę wymieniać, bo są straszne. W końcu ktoś mu skoczył na głowę, pękła mu czaszka. A on się budzi, ale nie w niebie. Budzi się w tym więzieniu i widzi przerażone oczy kilkunastu największych morderców, którzy mówią, kim ty jesteś. On nie wiedział, co chodzi w ogóle. A oni mu powiedzieli, kiedy my cię zabiliśmy, a wiemy, co to znaczy zabić człowieka, nad tobą pojawił się słup światła. A tam nie było światła. Tam nie było żarówki. Więc skąd to światło? Przesunęli go, a za nim to światło. A na drugi dzień wstał zdrowy. I wszyscy się nawrócili. A naczelnik tego więzienia, kiedy o tym usłyszał, była inna sytuacja, że zginął pewien inny więzień, który był ważny dla partii. I on był przerażony, co teraz się stanie, i wezwał tego człowieka i powiedział: jeżeli ty możesz sprawić, że on powstanie z martwych, a ten człowiek wierzący powiedział mu tak: pomodlę się o niego, ale najpierw ty musisz oddać życie Jezusowi. I ten naczelnik więzienia to zrobił. On się pomodlił i ten więzień z martwych wstał. Powstał z martwych. W chińskim kościele takich historii jest mnóstwo, jak na pęczki. U nas chyba w kraju najbardziej znana historia człowieka z nieba, brata Juna. Podobna historia. Im bardziej tępią chrześcijan, tym bardziej się mnożą. Tak? Stąd się ukuło powiedzenie, że krew męczenników jest nasieniem Kościoła. Im bardziej postanowiono wytępić Kościół w Chinach, tym bardziej on się rozmnażał. Nawet jeśli zabito wielu chrześcijan, to na ich miejsce powstały dziesiątki i setki innych. Bo zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. W ten sposób śmierć wykonuje swe dzieło w nas, a życie w was. Stale wydawani jesteśmy na śmierć. I w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale apostoł Paweł napisze od 30 wersetu: po co i my ciągle podejmujemy ryzyko? Zapewniam was, bracia, na chlubę, którą mi jesteście w naszym Panu Jezusie Chrystusie, ja codziennie liczę się ze śmiercią. Jeśli tylko jako człowiek z nadzieją ograniczającą się do tego życia walczyłem z dzikimi bestiami w Efezie, to co przez to zyskałem? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Jeśli rzeczywistość zmartwychwstania jest tylko jakąś ułudą, którą mamy sobie wymawiać, to mówi się powszechnie, że pośrednim dowodem na autentyczność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest to, że z 12 apostołów 11 zginęło w młodym wieku albo w średnim wieku męczeńską śmiercią. Tylko Jan nie zginął, chociaż też go próbowano zabić. Wrzucono go do wrzącego oleju, ale Pan powiedział mu, że on nie zginie i nie zginął w tym oleju. Ale cała 11 i mówi się, że gdyby oni wymyślili sobie tą bajeczkę o zmartwychwstaniu Jezusa, to na pewno by nikt za nią życie nie oddał. I to jest pośredni dowód na to, że skoro ci ludzie byli gotowi oddać swoje życie, to musiało być tak dlatego, że spotkali zmartwychwstałego. Że oni wiedzieli, że to jest prawda. A nie tylko, że sobie coś wymyślono i stworzono jakąś kolejną religię. Ale że to była prawda, za którą warto oddać życie nawet. Bo Jezus zmartwychwstał i my wraz z Nim. I dlatego czytamy dalej. Mając zaś tego samego ducha wiary, zgodnie z tym, co jest napisane, werset 13. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. Wierzymy i dlatego mówimy. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, nas też z Jezusem wzbudzi i razem z wami postawi przed sobą. To wszystko natomiast dzieje się ze względu na was, aby dzięki łasce, która tak obficie dała o sobie znać w przypadku wielu, zaopitowało też dziękczynienie dla chwały Bożej. Dlatego się nie poddajemy. Werset 16. Dlatego się nie poddajemy. Bo wiemy, że zwycięstwo mamy w Jezusie. Bo życie Chrystusowe pokonało śmierć. Nie poddajemy się, chociaż Paweł zaczyna ten list, drugi list do Koryntian, w 8 wersecie 1 rozdziału, słowami: nie chcemy bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, był niemal nie do zniesienia. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły, tak że nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudza umarłych i On uchronił nas od pewnej śmierci. A mamy w Nim nadzieję, że nie tylko tym razem liczymy, że nadal będzie nas chronił. Więc Paweł chociaż doświadczał takiej sytuacji, że już zwątpił, że już myślał, że jest po nich, to mówi: nie poddajemy się. Nie poddajemy się. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I tu również widzimy to, że w naszym ciele przejawia się i śmierć, i życie. Że nasze życie to jest splot tych dwóch rzeczywistości. Ja bym nie chciał widzieć tego, co widzę w moim ciele teraz, już. I co odczuwam w moim ciele, bo lat temu ileś było lepiej. Więc tu na zewnątrz widzę, że moje ciało się zmienia. I mi się to wcale nie podoba. Ale w środku jest młody chłopak. I myślę, że z was jest podobnie. Chociaż spotkałem młodych ludzi, którzy byli już bardzo starzy. Na zewnątrz młodzi, ale w środku bardzo starzy. Sponiewierani poniekąd życiem już. Ale widziałem też ludzi, którzy na zewnątrz babcia, a w oczach figlarna dziewczyna, nastolatka. Piękny widok. Że tam w środku siedzi ta młoda osoba. I tak jest, myślę, że wielu z nas, no nie wiem, czy w wielu, bo tu dużo jest dzieci, młodzieży, więc w jakiejś części z nas my już wiemy, o co chodzi. Młodzi są piękni, my jeszcze piękniejsi. Oni dopiero będą tacy piękni jak my, ale w środku we mnie jest młody chłopak. Ten sam, który chce żyć pełnią życia, jakim byłem lat temu, 20 czy 30 temu. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. I tak myślę sobie, jak Paweł lekko to pisze, chwilowa lekkość naszego ucisku, a przed chwilą wam czytałem, że byli w takim ucisku, w tym samym liście to pisze, że już myślał, że jest po nich. Ale nagle zmienia się jego punkt widzenia, kiedy patrzy nie tylko na śmierć, ale i na życie wieczne, że tak naprawdę z perspektywy wieczności wszystkie uciski, których doświadczamy w naszym życiu teraz na tej ziemi, są nieporównywalne wobec o wiele większej wagi wiecznej chwały. To, co też w liście do Koryntian apostoł Paweł napisze, to, czego oko nie widziało, co ucho nie słyszało i co do ludzkiego serca nie wstąpiło, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, co jest mierzalne, dotykalne, co można poczuć na tym świecie, a wszystko na tym świecie wiemy, że jest naznaczone przemijalnością. Wszystko. Ale Paweł mówi, że my nie o to chcemy zabiegać i nie na to patrzeć, bo chcemy widzieć to, co niewidzialne. I można powiedzieć, no jak? To mam jakieś... Czemu mam zawierzyć? Temu, czego nie ma widać? A niewidzialne... Niewidzialna jest sfera ducha. Sfera nieba. Dzisiaj nasze oczy fizyczne jej nie oglądają, chociaż oczy serca tak, już tak, mogą. Mogą dotknąć i doświadczyć przynajmniej namiastki nieba, nawet już tu na ziemi. Dlatego, że w naszym życiu widzimy to, że tak, w jaki sposób dotyka nas śmierć, ten ucisk, to opuszczenie, to prześladowanie i to powalanie nas w naszym życiu. Może nie tak jak te świadectwa, te historie tych ludzi, których podałem, bo może my w tak skrajnych sytuacjach nie jesteśmy, ale w życiu każdego z nas to się sprawdza. Każdego z nas to się tyczy. Każdego z nas to w taki czy inny sposób dotyka. Ale pomnij na śmierć Jezusa, że z Nim jesteśmy ukrzyżowani, wiemy, że też wraz z Nim doświadczamy Jego życia. I to, co tutaj Paweł tak mówi, takich jakby krótkich słowach, my, którzy zabiegamy o to, co widzialne, on tutaj tak krótko mówi, bo rozwinął ten wątek w pierwszym swoim liście. I przeczytam teraz ten fragment od 15 rozdziale od 42 wersetu. Podobnie jest z umarłymi i zmartwychwstaniem. Sieje się ciało zniszczalne, wzbudzane jest niezniszczalne. Sieje się w pogardzie, wzbudzane jest w chwale. Sieje się w słabości, wzbudzane jest w mocy. Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe. Jak też napisano, pierwszy człowiek Adam powstał, by być żywą duszą, ostatni Adam, czyli Chrystus, powstał, by być ożywiającym duchem. Przy czym nie duchowe jest pierwsze, lecz materialne, potem natomiast duchowe. Pierwszy człowiek wyszedł z prochu ziemi, drugi człowiek z nieba. Jaki jest ziemski człowiek? Tacy też ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski? Tacy też niebiescy. I jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosimy obraz niebieskiego. To natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności. Oto oznajmię wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej, trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec niezniszczalność i to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przeoblecze niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzie jest to śmierci twój triumf? Gdzie jest to śmierci twe żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki. On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niezruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. I apostoł Paweł w tym długim tekście zestawia zniszczalność z niezniszczalnością. To, co przemijające z tym, co jest nieprzemijalne. To, co jest niewidoczne, to, co jest widoczne z tym, co jest niewidoczne. I apostoł Paweł to przedstawia tak. To, że jest nieprzemijalne, dowodzi nieprzemijalnego. To, co jest zniszczalne, dowodzi tego, że jest też niezniszczalne. To, co jest widoczne, dowodzi tego, że jest też niewidoczne. Bo jest materialne i jest duchowe. Te dwie rzeczy są razem. Nie ma jednej bez drugiej. Dlatego też zmartwychwstanie nie dokona się tylko w duchu, ale w naszym ciele. To nasze ciała zostaną ogarnięte tą nieśmiertelnością, jego zwycięstwem, jego życiem. Dlatego też Bogu dzięki, On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego możemy być niestrudzeni, niewzruszeni, niepokonani, nie do zdarcia. Nie dlatego, że my tacy jesteśmy, bo nie. Ale dlatego, że życie Jezusa takie jest. Ono jest nie do zniszczenia. W nas również. Jego nie można przydusić i udusić. Ono jest ponad śmierć. Jak to napisze apostoł Paweł, już kończąc w liście do Filipian, w trzecim rozdziale tego listu, kiedy mówi, że on mógłby się chlubić tymi właśnie widocznymi rzeczami, swoim pochodzeniem, tym, co osiągnął, kim się stał jako człowiek na tym świecie. Bo był kimś, jak to się tak mówi w tym świecie. Apostoł Paweł nie był nikim, to był naprawdę ktoś. Ale mówi, potem Paweł pisze w tym trzecim rozdziale, że to wszystko dla niego, co było zyskiem kiedyś w jego życiu, stało się śmiećmi. Śmiećmi. Wobec czego? Wobec najwyższej wartości poznania Jezusa Chrystusa. On to uchwycił, on to pojął, on to zrozumiał, że to, co było kiedyś jego zyskiem, to, co było właśnie widoczne, tak naprawdę nie ma żadnej wartości wobec tego, co jest wieczne. I że mu już na tym tak bardzo nie zależy, ale na tym, żeby zyskać Chrystusa. żeby poznać Chrystusa i znaleźć się w Nim. I jak mówi, po to, żeby doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania, ale też, żeby wziąć udział w Jego cierpieniach, aby w pewien sposób stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, też dostąpić zmartwychwstania. I mówi Paweł, ja nie mówię, że to już osiągnąłem, że już stałem się doskonały, ale za tym zdążam, uparcie do tego dążę, ścigam to. Dlaczego? Bo Jezus mnie pochwycił. Bo Jezus zdobył moje serce. I my dzisiaj jak najbardziej możemy utożsamić się ze słowami apostoła Pawła. Bo ja się z nimi utożsamiam w moim życiu. Bo też one stały się poniekąd w jakiś sposób też moimi słowami. Ja to zrozumiałem i odkryłem w swoim życiu i myślę, że wielu z nas również. Że najwyższą wartością jest poznanie Jezusa Chrystusa, bo w Nim jest wszystko. Bo On jest tym największym skarbem. A jeśli tego jeszcze nie poznałeś i być może zastanawiamy się, gdzieś tam w sercu mamy jakieś wątpliwości, to jest ok, to jest naturalne. Jakim ja byłem niedowiarkiem, tak jak Tomasz, apostoł, to w tym mu się równałem. Chciałem wierzyć w Boga, a zarazem ciągle targałem na wątpliwości, ale czy to aby na pewno, czy ja sobie czegoś nie wmawiam? Bo niektórzy tak twierdzą, mówią na świecie, że taka potrzeba jest ludzkiej psychiki, że człowiek ma taką potrzebę czegoś doświadczenia, czegoś mistycznego, więc sobie ludzie wmówili coś, co zaspokaja ich potrzebę. A ja mówię do siebie, mówię, ja tego nie chcę. Ja chcę wiedzieć, jaka jest prawda. Czy to był, czy to jest naprawdę, czy tylko ja sobie to wmawiam. Bo tak wygodniej, lepiej, czy coś w tym stylu. I te moje szczere wątpliwości, z którymi się zmagałem, pchały mnie do poszukiwania prawdy. Ja chciałem, Jezu, powiedz mi, pokaż mi, ja chcę się przekonać, że to jest prawda. I w tym byłem podobny do apostoła Pawła. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, dopóki nie dotknę i tak dalej. Ale moje wątpliwości dzisiaj zamieniły się w absolutną pewność. Bo Jezus żyje. Nie dlatego, że tak ktoś powiedział, nie dlatego, że tak gdzieś ktoś napisał, ale dlatego, że się o tym przekonałem, nie wiem ile tysięcy razy w moim życiu, że On żyje. I gdyby ktoś, wszyscy naukowcy świata, próbowali mi udowodnić, że Jezusa nie było, chociaż historycy dzisiaj się nie sprzeczają co do tego, że Jezus jest postacią historyczną, istnieje zgoda wśród historyków, że Jezus jest postacią historyczną, ale jeszcze do niedawna wcale tak nie było. Do dzisiaj są tacy, którzy podważają wiele postaci biblijnych, że rzeczywiście one istniały, na przykład Królestwo Dawida, sam Dawid i Salomon. To dopiero niedawne, w ostatnich latach jakieś odkrycia, które potwierdziły autentyczność w ogóle postaci Dawida. Do dzisiaj podważa się, że król Dawid miał takie wielkie królestwo o takim wielkim wpływie. Ale choćby wszyscy naukowcy przyszli mi powiedzieć, że Jezusa nie ma, dałem się śmieję w twarz. Jak to nie ma, jak ja go widzę? Nie fizycznie, ale w duchu. To tak jakby ktoś mi powiedział, Piotra nie ma. Uwierzylibyście, że Piotra nie ma? Piotr nie istnieje. To skąd Daniel? Skąd Sara? Absurdalność tego jest taka, że wszyscy wiemy, że Piotr jest. I podobnie jest z Bogiem. Także mamy to świadectwo, że On jest. On żyje. On zmartwychwstał. My to wiemy. Wiemy to, bo w naszym życiu wielokrotnie doświadczyłem tego, o czym czytałem i wierzę, że wy również doświadczyliście nieraz w swoim życiu tego, o czym czytałem. Ty również czułeś się bezradny, ale On cię podniósł i to, co było jakby takim momentem, w którym umierałeś i umarłeś w jakiś sposób, zarazem objawiło się w Nim Jego życie. Ono cię podniosło i sprawiło, że twoje życie pomnożyło się. Że my wielokrotnie byliśmy powaleni w naszym życiu. A jeśli jeszcze nie byłeś, to będziesz. Bo takie jest to życie, tak? Taka jest natura tego życia na tej ziemi. Że będziemy powalani, będziemy bezradni, będziemy uciskani, ściskani, ale jeśli nas życie ściśnie, to niech co z nas wyciśnie życie Chrystusa w nas. Bo tak się mówi o nadziei, tak? Że matka jest nadzieją głupich. Ale nie dla nas. Bo Chrystus dał nam nadzieję, która jest ponad śmierć. Na świecie, kiedy śmierć przychodzi, to oznacza to koniec nadziei. Dopóki człowiek żyje, jest nadzieja. Ale jak przychodzi śmierć, koniec. Ale nie dla nas, tak? Uwielbiam te słowa Jezusa. Kto wierzy we mnie, ktoś dokończy, choćby i żyć będzie. Choćby i umarł, żyć będzie. Pomódlmy się. Panie, chcemy przyjmować Twoją prawdę. Jeśli ktoś z nas targany jest jakimiś wątpliwościami jeszcze, to dzisiaj może znieść tą modlitwę do Boga. Jeśli jesteś, to ja chcę się przekonać, że naprawdę jesteś, że Ty jesteś żywy, Ty żyjesz, bo żyjesz. Ale my wszyscy potrzebujemy, Panie, Ciebie. Wszyscy doświadczamy tej rzeczywistości i w niej chcemy wzrastać, w niej chcemy się umacniać. Bo w słabości moc Twoja się doskonali. Doświadczamy i jednego, i drugiego. I może ktoś z nas jest w takim czasie, kiedy teraz jest ten czas mroku, czas ciemności, czas, kiedy śmierć w jakiś sposób drąży nas, kiedy coś nas ściska od środka być może, kiedy czujemy się bezradni, a może i rozpacz nas dopada, kiedy czujemy się powaleni. I dzisiaj być może, jeśli ktoś z nas jest w takim stanie, Panie, dzisiaj, to może wziąć tą pociechę i nadzieję, która płynie z Twojego Słowa i z naszych wcześniejszych doświadczeń, że ten czas przeminie, że to jest tylko chwilowe, że po burzy zawsze wychodzi słońce, a po nocy przychodzi dzień. I że doświadczymy mocy Twojego życia działającej w nas, bo nas nigdy nie zawiedziesz. I nigdy na Tobie się nie zawiedziemy. Nigdy. Dlatego też, Panie, jeśli ktoś z nas jest w takiej sytuacji, niech dzisiaj Ty, Duchu Święty, otulaj nasze serca, wlewaj pociechę, ożywiaj nas. Jeśli nie jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, to wiemy, że życie takie jest. Raz w górze, raz w dolinie, bo takie jest życie. Raz doświadczamy w jakiś sposób ucisku i działania śmierci, ale wiemy, że zawsze potem przyjdzie działanie Twojego życia i Ty pomnożysz swoje życie, bo nasze jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Więc dzisiaj umacniamy się w tym i wyznajemy to naszymi ustami i przyjmujemy to sercem, bo Ty powstałeś z martwych i dlatego jesteśmy zbawieni i jesteśmy zbawiani w różnych sytuacjach i doświadczeniach naszego życia, bo Ty żyjesz. Nas nie opuściłeś. Jesteś z nami na wieki wieków, a pewnego dnia, a wierzę, że to coraz bliżej, nasze ciała już nie będą się starzeć, bo jeśli przyjdziesz za naszego życia, przemienieni będziemy i nasze ciała staną się nieśmiertelne i wszystko, co zabrała nam śmierć, jeśli chodzi o bliskich i tak dalej, w niebie spotkamy się znowu, bo tam już jest tylko życie, tam już nie ma więcej śmierci. Bo pewnego dnia nawet śmierć wrzucisz do jeziora ognistego. Już nigdy więcej śmierci nie będzie. A każdą łzę z naszego oka otrzesz. To jest Twoja obietnica. Twoja cudowna, piękna obietnica. Bo pewnego dnia przekonamy się, że we wszystkim zatriumfowało życie. W naszych pogrzebanych być może marzeniach, nadziejach, pragnieniach okaże się Twoje życie. One wszystkie powstaną z martwych, bo Ty lubujesz się w tym, żeby martwe kości zamieniać w żywą armię tych, którzy Ci wierzą. Ty lubujesz się, aby tam, gdzie są tylko zgliszcza i popioły, zbudować i podnieść nie tylko to samo, co było, ale coś po 1000 kroć, nawet po 1000000 kroć piękniejszego i wspanialszego, bo takie jest Twoje życie. Amen.